Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Z aktualności dnia powiemy o papieskiej wizycie na Uniwersytecie Sacro Cuore. Następnie gościem w studiu będzie ordynariusz pelpliński biskup Jan Bernard Szlaga. Nadamy również kolejną audycję cyklu Eucharystia – Nieznany Sakrament. 25 listopada na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Autentyczny Uniwersytet Katolicki musi łączyć wysoki poziom naukowo-badawczy i dydaktyczny z wiernością Ewangelii i nauce Kościoła. Przypomniał o tym papież podczas inauguracji roku akademickiego w rzymskiej siedzibie Uniwersytetu Sacro Cuore. 14 wydziałów Uniwersytetu Serca Jezusowego rozmieszczonych jest w różnych włoskich miastach. W Rzymie działa od początku lat 60. Wydział Medycyny z kliniką noszącą imię założyciela uczelni, którym był ojciec Agostino Gemelli. Uniwersytet ma około 40 tysięcy studentów. W inauguracji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich jego części.
Ojciec Święty podkreślił bliskie związki uczelni z papieżami, począwszy od Benedykta XV, który 85 lat temu podpisał dekret o jej utworzeniu. Papież przypomniał też hospitalizację swego poprzednika w klinice Gemelli. Zwrócił uwagę, że ze szpitala uczył on chrześcijańskiego sensu życia i cierpienia, dając osobiste świadectwo o prawdzie Ewangelii.
Benedykt XVI wskazał też na rolę, jaką pełni dziś Uniwersytet Katolicki. Dąży on do przywrócenia harmonijnej syntezy wiary i rozumu, którą osiągnął Tomasz Zakwinu i inni wielcy myśliciele chrześcijańscy, a którą kontestują dominujące nurty współczesnej filozofii. Skutkiem tej kontestacji zasadnicze pytania człowieka dotyczące tego, jak żyć i jak umierać, zdają się być wykluczone ze sfery racjonalnej i pozostawione kryteriom subiektywnym. Natomiast uniwersytety katolickie uprawiają naukę w perspektywie rozumu otwartego na Boga.
Na rozległym morzu kultury Chrystus zawsze potrzebuje rybaków łowiących ludzi. Znaczy to, że potrzebuje osób sumiennych i dobrze przygotowanych, oddających swe kompetencje zawodowe na służbę dobra, czyli w końcu na służbę Królestwa Bożego. Również praca badawcza na uniwersytecie, gdy prowadzi się ją w perspektywie wiary, należy do służby Królestwu Bożemu, a w ten sposób człowiekowi. Mam na myśli całość badań prowadzonych w licznych instytutach Uniwersytetu Katolickiego. Służą one chwale Bożej oraz duchowej i materialnej promocji ludzkości.
Przebywający w Rzymie biskupi polscy odprawili rano mszę przy grobie Jana Pawła II. Następnie w ramach wizyty ad limina odwiedzali kolejne kongregacje Kurii Rzymskiej. Naszym gościem jest ordynariusz pelpliński biskup Jan Bernard Szlaga. Rozmawia z nim ksiądz Tadeusz Cieślak.
Księże biskupie, z czym przyjeżdża ordynariusz pelpliński do papieża Benedykta XVI?
Tak pewnie jak każdy ordynariusz, mianowicie przyjeżdża z całą diecezją, można by powiedzieć. Sprawozdanie nasze, jakie przygotowaliśmy znacznie wcześniej tym razem, bo wizyta jest o rok opóźniona, zawiera dane z diecezji z każdej dziedziny działalności, duszpasterstwa szeroko rozumianego i tego blisko ludzi, tego jakby daleko od ludzi, to znaczy bardziej sprawy administracyjne, organizacyjne, ale wszystkie one służą temu samemu zadaniu, mianowicie umacnianiu miejsca Kościoła w świecie, a przede wszystkim umacnianiu świadomości ludzi, którzy są przecież żywym Kościołem. I to jest, myślę, główne zadanie, żeby o tym powiedzieć Ojcu Świętemu, zresztą zgodnie z tym, czego będzie sam oczekiwał i o co będzie pytał.
Jak możemy opisać diecezję pelplińską, olbrzymich przecież tradycjach?
Diecezja ma rzeczywiście olbrzymie tradycje, jakkolwiek one się trochę uszczupliły w roku 92, kiedy powstały diecezji chełmiński w ten czas, trzy diecezje, pelplińska, która zawiera jakby trzon ze stolicą w Pelplinie, potem cała wielka część między Wisłą, Drwęcą i Osą, która stanowi dzisiaj diecezję toruńską i znaczna część Kaszub, która przeszła do archidiecezji gdańskiej, więc ta struktura jest od roku 92 mniej więcej stabilna, mniej więcej, bo przed półtora rokiem, kiedy powstała tu blisko nas diecezja bydgoska, nastąpiła kolejna zmiana, mianowicie odeszło ponad blisko 20 parafii do diecezji bydgoskiej.
Mówi się uszczypliwie, że powstała dzięki temu diecezja wiejska, zresztą nie jedna wówczas. Czy to prawda?
No więc w pewnym sensie to jest prawda. Mówią socjologowie, że to jest diecezja małomiastowa, to znaczy ma ponad 20 miast, ale to są miasta wszystkie takiego mniejszego kalibru. Największy jest Czew, około 60 tysięcy mieszkańców i zaraz potem idzie Starogard, a potem już są miasta mniejsze, bo po 30, 20, 15 tysięcy. Razem jest nas około 800 tysięcy wiernych.
A więc nie mało.
No mało wszystko. Nie jest, ale jest duży teren, przestrzeń jest duża. Od Koronowa aż po Bałtyk to jest spora przestrzeń, zwłaszcza w tym kierunku północ-południe. Wszerz, czyli wschód-zachód, jest nieco węższy ten skrawek, jaki został. No i na tym trzeba sobie jakoś radzić i prowadzić te wszystkie prace, jakie były w diecezji, przed tym dobrze przygotowani do różnych zadań, a przy tym, tak no, materialnie mówiąc i myśląc, diecezji bardziej zasobnej.
Jaka jest ta charakterystyka materiału ludzkiego, czyli wiernych, którzy należą do diecezji preplińskiej?
Więc wierni pochodzą z dwóch głównych kręgów kulturowych i także tych regionalnych. To są Kaszubi w znacznej części, potem nieco mniejsza część to jest Kociewie, spokrewnione po prostu tym samym pomorskim rodowodem. Są jeszcze Borowiacy tak zwani, to jest gałąź pokrewna między Kaszubami a Kociewiakami, może bardziej bliska Kaszubom, zresztą także i widać to w strukturze ich umiłowań ornamentacyjnych. No i wreszcie jest w ogóle ogólnie mówiąc Pomorze, które jest także zróżnicowane, zwłaszcza ta część, która do nas doszła, to znaczy dekanaty takie jak Bytów, Czuchów, Główczycy, one mają swoją strukturę taką ludności, która jest nowa, po wojnie napłynęła tak z terytoriów wschodnich.
Jaka jest sytuacja społeczna pośród tych ludzi, gospodarcza?
No, też jest bardzo różna. W miarę jest dobra, na przykład na tych terenach, tych naszych tradycyjnie pomorskich i pelplińskich, to jest Czew, Starogard, to jest także, idźmy tu w kierunku północnym, między innymi także Kartuzy, Kościerzyna, nie jest najgorzej. Natomiast najwięcej ucierpiała ludność tych naszych terenów zachodnich. Są dekanaty, które zostały dołączone z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. A o tyle jest gorzej, albo co najmniej inaczej, że jest to teren, który zamieszkuje ludność popegeerowska. PGR-y upadły, w to miejsce nie powstało nic nowego. Ludności proponuje się nieraz rozmaite formy pracy, ale specjalnie tu ludzi nie interesuje, ponieważ jest to praca trochę ponad ich wymagania, a trochę rozmijają się z tym, do czego przywykli, mianowicie do pracy, która była mniej skomplikowana niż ta, którą się proponuje teraz. W związku z tym powstaje troszkę błędne koło, bo mówimy o bezrobociu, ale nie zawsze ze strony ludzi, tych bezrobotnych, jest odpowiedź właściwa. Ludzie niekiedy wyczekują czegoś atrakcyjniejszego, jak się im wydaje, ale przecież wszystko łączy się z jakąś bardzo konkretną pracą. Niekiedy sami księża proponują zajęcia u siebie, czy mają jakieś takie zajęcia u innych, o których wiedzą. Nie zawsze spotyka się to z przyjęciem takim sensownym i rzeczowym. Po prostu jakby jest to ciągle wyglądanie na tego, który miałby przyjść i przynieść coś zupełnie nieoczekiwanego, dobrego i nowego, ale to niestety się na razie nie zdarza.
Czy ma to jakiś wpływ na duszpasterstwo, na powołania na przykład?
No więc na powołania no pewnie ma wpływ, ponieważ zaczyna się wszystko od szkół podstawowych, średnich zwłaszcza. Zaczyna się także od struktury i od pozycji rodziny. Czy rodzinę stać na wykształcenie młodych ludzi, czy stać ich na pomoc. Oczywiście to nie jest warunek podstawowy, żeby powołanie się blokowało przez to, że rodzina jest uboga. To jest oczywiste. Natomiast może być pewne zaniedbanie w tym zakresie w związku z tym. Jest ta inicjatywa Fundacji Trzeciego Tysiąclecia, która pomaga sporej grupie młodzieży, właśnie także na naszych terenach, młodzieży popegeerowskiej, a bardzo zdolnej, która jest w stanie podjąć wyzwanie czasu i przyjąć stypendium jako formę gratyfikacji za ich gotowość do uczenia się, do studiowania. Nawet niekiedy są to dzieci czy młodzież z terenów, niekoniecznie tych takich popegeerowskich, ale w ogóle biednych, na przykład Czersk nie jest takim miastem popegeerowskim, ale także i tam trafiają się ludzie tak obciążeni przeszłością, a jednocześnie godni, jeśli chodzi o młodzież zwłaszcza, godni pomocy tej naszej pomocy stypendialnej. Tak, no więc myślę, że to samo jeśli chodzi o powołanie. Powołania to ostatecznie w najgorszym razie to my pomagamy diecezję stać na pewne także stypendia własne, więc taka pomoc jest zapewniona młodzieży studiującej. Ale istota jest w tym, żeby ta młodzież kształciła się i formowała się, żeby otrzymała wychowanie w rodzinie, która jest świadoma swojego miejsca w społeczeństwie, swoich obowiązków, a dzięki temu także wchodzi z tym takim rozpoznaniem społecznym życie swoje dorosłe, a więc także wybierając studia.
obszar o takich tradycjach, zarówno kultury ludowej, jak też i pewnej tożsamości, takiej lokalnej, regionalnej, też daje pewnie o sobie znać w postaci jakichś inicjatyw o charakterze społecznym, właśnie lokalnym. Czy Kościół włącza się w tego rodzaju inicjatywy?
Więc oczywiście włącza się i niektórych inicjatyw nie można by sobie wyobrazić bez udziału Kościoła. Zresztą tak te czasy nas teraz kształtują, że idziemy razem. To już nie jest w tej chwili taki kraj, taka ojczyzna, w której jedni szli swoją drogą ideologiczną, a drudzy pozostawali u siebie. Teraz, kiedy są uroczystości, to jest sprawa powszechna. Uroczystości lokalne, miejscowe, patriotyczne, czy szkolne, czy miejskie, powiatowe, dożynki na przykład, inauguracja roku szkolnego. Zawsze jest ten punkt związania się z Kościołem, czy przez celebrację mszy świętej, głównie to, ale poza tym także przez udział księży, a bardzo często prosi się biskupów, ażeby przybyli jako goście, czy też jako celebranci jakiejś części uroczystości, na przykład poświęcenia sztandaru, często szkoły, często nowej sali gimnastycznej. Więc to jest na pewno obecność ważna, a poza tym Kościół promuje tego typu inicjatywy społeczne czy kulturowe, które pomagają wydobyć z tego terenu, z tego regionu taki prawdziwy folklor, który ma często bogate tradycje i tylko trzeba, żeby znalazł się ktoś, kto potrafi właściwie pokierować, wydobyć, rozpalić ten zapał jeszcze bardziej, to wtedy stają się rzeczy naprawdę wielkie. To jest wiele miast o takim dorobku, przecież zespoły regionalne, śpiewacze, taneczne czy teatralne, w Kościerzynie, w Kartuzach, w Starogardzie, w Tczewie, tu mógłbym mieć w Chojnicach. W ogóle tak widzę te moje miasta, niewielkie jak wspomniałem, jako miasto o wielkich ambicjach, przebicia się w stronę takiej samodzielności i dania znać o sobie swoim dorobkiem, który jest w historii, ale także który można na nowo ukształtować według wymogów tego czasu, jaki przeżywamy.
A zatem jakie wyzwania na przyszłość, na najbliższe lata? Czy są jakieś plany w diecezji?
No więc plany to tak wygląda, zawsze wiele rzeczy dzieje się na bieżąco, ale plany oczywiście są takie, żeby nade wszystko być zawsze obecnym w sprawach, które kształtują oblicze tej naszej ziemi, a więc wychowaniu młodzieży, a więc przez katechizację, przez w ogóle prowadzenie młodzieży. Księżu mówię bardzo często, jeżeli nie będzie młodzieży z nami teraz, to nie będzie tej młodzieży jako dorosłych ludzi za paręnaście lat, więc to jest sprawa nasza, to jest nasze być albo nie być w przyszłości. Dlatego nade wszystko akcentuje się sprawę i wychowania młodzieży. To myślę, że zadanie jest zasadnicze dla wszystkich nas w tej chwili. A przy tym wszystkim jeszcze to jest chyba nadrzędne i w ogóle genetycznie pierwsze to jest przecież rodzina dobra. Skąd ta młodzież ma wychodzić? No tylko z rodziny. W związku z tym otoczyć troską rodziny, co dzieje się przez duszpasterstwo rodzin. Uważam, dobrze rozwinięte. Są ci asystenci, świeccy, doradcy życia rodzinnego, są ośrodki, w których prowadzi się specjalne kursy przedmałżeńskie, także poradnie rodzinne, a teraz ostatnio także ożywiła się sprawa na nowo katechez przedmałżeńskich, tych obowiązkowych w szkole i tych parafialnych przy parafii, a więc także związanych z konkretnym ośrodkiem duszpasterskim. Więc to są plany, które oczywiście, no pewnie ma każda diecezja jakieś swoje u siebie, bardzo podobne, ale my no, znamy tę ludność naszą, wiemy czego wymagać, wiemy co można zrobić z naszą ludnością, która jest na pewno dobra, tylko często brak im tego zapału, który musi ktoś przypilnować, wyzwolić, a potem koniecznie prowadzić, żeby to wszystko nie wygasło przed czasem.
Tak jest. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ksiądz biskup Jan Bernard Szlaga z Pelplina.
Dziękuję bardzo za uwagę.
Eucharystia. Nieznany sakrament.
Przed mikrofonem ksiądz Tomasz Jaklewicz.
Po raz ostatni dzisiaj zatrzymamy się przy obrzędach Komunii Świętej. Po połamaniu eucharystycznego chleba kapłan odmawia w ciszy modlitwę, którą przygotowuje się do owocnego przyjęcia ciała i krwi Chrystusa. Wierni czynią to samo, modląc się w milczeniu. Następnie kapłan, trzymając nad pateną albo kielichem chleb eucharystyczny, ukazuje go wiernym i zaprasza wszystkich na ucztę Chrystusa. W odpowiedzi wierni wypowiadają słowa: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Podobne zdanie wypowiedział do Jezusa pokorny setnik z Kafarnaum. Przepisy liturgiczne zalecają, aby wierni, podobnie jak kapłan, spożywali ciało pańskie z hostii konsekrowanych w czasie danej mszy świętej. Dzięki temu komunia wyraźniej pokazuje udział w aktualnie sprawowanej ofierze. Udzielanie Komunii Świętej z naczyń znajdujących się w tabernakulum powinno być ograniczone do sytuacji wyjątkowych, co w niczym nie narusza nauki Kościoła o trwałej obecności Chrystusa w konsekrowanych postaciach. Niestety to zalecenie bywa powszechnie lekceważone. Jako pierwszy przyjmuje komunię kapłan, potem rozdaje ją wiernym. Zaleca się bardzo procesyjne podchodzenie do Komunii Świętej. Rozdzielaniu komunii towarzyszy śpiew. Komunię można przyjąć w postawie klęczącej lub stojącej. Wierni przyjmujący ciało Pańskie w postawie stojącej wykonują wcześniej skłon ciała lub przyklękają na jedno kolano. Kapłan ukazuje każdemu uniesioną hostię, mówiąc ciało Chrystusa. Wierny odpowiada amen. Możliwość przyjmowania Komunii Świętej na dłoń była jakiś czas temu przedmiotem gorącej dyskusji w Polsce. Emocje towarzyszące tej sprawie były momentami nadmierne. O wiele bardziej istotna od zewnętrznego sposobu przyjmowania komunii jest przecież postawa wewnętrzna, czystość serca i żywa wiara w osobową obecność Jezusa. Postanowienie Episkopatu Polski we wspomnianej sprawie jest następujące. Komunii Świętej udziela się przez podanie hostii wprost do ust. Jeśli ktoś prosi o komunię przez gest wyciągniętych dłoni, należy mu jej udzielić na dłoń. W określonych przypadkach wszystkim wiernym udziela się Komunii Świętej pod dwiema postaciami. W kilku diecezjach w Polsce biskupi wydali zezwolenie, aby sam celebrans mógł udzielać jej zawsze, kiedy uzna to za możliwe i pożyteczne. Warto, by komunia pod dwiema postaciami stała się bardziej powszechna. Jezus mówi przecież do wszystkich: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Pamiętajmy jednak, że pod każdą postacią eucharystyczną obecny jest w pełni zmartwychwstały Jezus. Bądź obecny. Komunia oznacza zjednoczenie z samym Bogiem. Jak celnik z Kafarnaum nie jesteś godzien, a jednak Pan przychodzi do ciebie, daje siebie jako pokarm. Przychodzi pod postacią chleba i wina. Nie przyjmuję jednak czegoś, ale kogoś. Komunia to relacja osób. To nie tyle ja przyjmuję Chrystusa, ale raczej to On przyjmuje mnie i chce mnie kształtować, przemieniać na swój wzór. Nie koncentruj się na tym, czy odczuwasz obecność Jezusa. Nie emocje są tu najważniejsze, ale żywa wiara. Niech twoje amen będzie wyznaniem wiary w realną, osobową obecność Chrystusa. Po przyjęciu komunii nie zamykaj się w sobie, śpiewaj dalej razem ze wszystkimi. Nie klękaj, jeśli to przeszkadza innym w procesji. Komunia jednoczy nas z Chrystusem, ale także ze wspólnotą Kościoła. Po rozdzieleniu komunii kapłan dokonuje tak zwanej puryfikacji, czyli oczyszczenia pateny i kielicha. Powinien czynić to z boku ołtarza lub na osobnym stoliku, tak zwanym kredensie. Potem można chwilę pomodlić się w ciszy lub zaśpiewać psalm, pieśń pochwalną lub hymn. Obrzędy Komunii Świętej zakończone są tak zwaną modlitwą po komunii, wypowiadaną przez kapłana. Prosi on w tej modlitwie o owoce celebrowanego misterium. Lud odpowiada amen. Bądź obecny. Oczyszczenie naczyń liturgicznych przypomina o tym, że przemiana eucharystyczna jest trwała. W tabernakulum przechowuje się hostię na komunię dla chorych i dla adoracji. Dziękuj w ciszy lub śpiewem za dar zjednoczenia z Chrystusem. Kapłan modli się o owoce Eucharystii także w twoim życiu. Łatwo jest przechowywać Jezusa w tabernakulum. Trudniej zachować go w sercu, w codzienności, pozwolić na trwałą przemianę naszego życia.
Była to audycja Eucharystia, nieznany sakrament, w opracowaniu księdza Tomasza Jaklewicza.
W piątkowym magazynie z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Laudetur Jezus Chrystus.